mamy stare sieci energetyczne, wszystkim teraz zamontujemy pompę ciepła, to co, będzie dyskoteka na ulicy albo będzie brakowało prądu w domach? No bo to tak będzie wyglądało. Nasz rząd nie ma kompletnie żadnego pomysłu, jak to rozwiązać. Grozi nam ubóstwo energetyczne i to ogromne. Dzisiaj przestajesz robić podcasty, pisać książki i jeździć Rolls Royce'em i stwierdzasz, że będziesz po domach chodził i sprzedawał pompy.
Po prostu 4 dychy od klienta. Muszę to rozważać w tej sytuacji.
Jeśli ceny prądu w naszym kraju się unormują, jak będzie atom, wiatraki i te sprawy...
Może nasze praprawnuki tego dożyją.
Spodziewaliśmy się wszyscy właśnie transformacji energetycznej. Niestety transformacja energetyczna przebiega nędznie. Prosta matematyka. Jesteśmy w stanie wyciągnąć kilkadziesiąt tysięcy złotych z państwa, które domokrążcy po prostu kolokwialnie mówiąc przytulają i zarabiają na tanich, nieefektywnych urządzeniach.
Po co wy w ogóle gadacie z tym rządem? Trzeba spolaryzować społeczeństwo, gadać przez połowę czasu o kościele albo przez drugą połowę o homoseksualistach.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Aleksandra Jurkowska, wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii oraz dyrektor do spraw produktów w firmie HF Inverter Polska. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce, a być może ekspertki w Rolls-Royce dzisiaj, ponieważ jest z nami osoba, z którą będziemy rozmawiać o pompach ciepła, o OZE, o tym, jak to wszystko powinno działać i być może jak nie do końca to działa, czego oczekiwaliśmy od pewnych rzeczy, od pewnej technologii, a co się nie do końca być może zgodziło z rzeczywistością. Jest z nami Aleksandra Jurkowska.
Dzień dobry, cześć.
Cześć, witam Cię serdecznie i od razu na wstępie mamy pozdrowić Twojego męża, który tutaj prowokował też Twój występ w tym programie.
Tak, prowokował. Więc
dziękujemy dla męża, bo myślę, że dzisiaj będzie sporo wiedzy technicznej. Tak jak Ci powiedziałem przed programem, moja wiedza w zakresie OZE jest generalnie żałosna, więc myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że niektóre pytania nie będą zbyt proste, ale jednak chciałbym się dowiedzieć, o co chodzi z OZE, w sensie w czym problem, tak? Czemu teraz jest problem? Przecież miało być OZE, ludzie się cieszyli, że zakładają pompy ciepła, będzie wspaniale i jakoś coś tak do końca nie jest wspaniale.
No temat nerwowy, to prawda, temat nerwowy na przestrzeni ostatnich lat i to tak naprawdę nawet nie na przestrzeni ostatniego roku, ale problem z rynkiem grzewczym czy z rynkiem OZE no, trwa już ze 4-5 lat. Spodziewaliśmy się wszyscy właśnie transformacji energetycznej, a niestety transformacja energetyczna przebiega nędznie w naszym państwie. Problem jest w tym, że niedobrze dobieramy urządzenia do swoich budynków. Tak jak już powiedziałam kiedyś, dla mnie była to moda, zachłyśnięcie się jakością pompy ciepła. Pompa ciepła absolutnie nie jest złym urządzeniem, jest świetnym urządzeniem, ale musi być to dobre urządzenie, dobrze sparametryzowane do naszego budynku mieszkalnego, dobrej jakości, z potwierdzonymi badaniami, najlepiej z potwierdzonym raportem i dostosowane do naszego klimatu. Pamiętajmy, że Polska jest w klimacie chłodnym i wszystkie pompy ciepła, które chcemy montować u nas w kraju, powinny być dostosowane do klimatu chłodnego. Pompy, które ściągamy na przestrzeni ostatnich 3 czy 4 lat, są to często pompy z głębokiej Azji, dostosowane do rynków z klimatem ciepłym. Włochy, Francja, Hiszpania, tam super, pewnie nikt nie narzeka. No my niestety mamy prawo narzekać, dlatego że pompy pożerają ogromne ilości prądu, kiedy jest niedobrana i niedostosowana, no bo jakoś musimy ten dom ogrzać, prawda? Więc no tu się robi zachłyśnięcie, no całe OZE. Nie zapominajmy, że OZE to nie tylko pompy ciepła. OZE to także biomasa, która jest w Polsce, biomasa leśna i nieleśna, która w Polsce jest ogromna, tak naprawdę 1/3 naszego kraju to lasy, to też o tym się głośno nie mówi, więc drewno, które mamy, z którego robi się pelet chociażby, to jest ta biomasa, która też jest OZE, jest to źródło odnawialne, rośnie, wycinamy, zasadzamy, także to wszystko funkcjonuje. I tutaj tak naprawdę każde urządzenie grzewcze, każde źródło OZE powinno być dobrane do naszych możliwości finansowych i do naszych możliwości lokalowych.
No i teraz tak, no bo właśnie to jest ciekawe, że jest, że może być taka moda na coś, bo rzeczywiście mam wrażenie, tak jak parę lat temu jeszcze była moda na fotowoltaikę i gość, którego znałem i wcześniej sprzedawał kosmetyki, to tego dnia już sprzedawał fotowoltaikę. I teraz ten sam gość sprzedaje, czy do niedawna sprzedawał pompy ciepła. Więc mam wrażenie, że jest taki dziwny trend. Więc pytanie, a czemu oni, nie wiem, nie sprzedają zrębek, peletu, czegoś innego, co jest może bardziej ekologiczne, może częściej bardziej dobrane dla niektórych osób, dla niektórych gospodarstw. Nie wiem, czy to jest jakiś specjalny taki biznes, że na pompach ciepła większa marża, nie wiem.
Tak, marżowość, tak, ja tak. Jeśli chodzi o marżowość, jak najbardziej tak. Przykładem jest program Czyste Powietrze, który dofinansowuje daną kwotę do urządzenia, które wybieramy. Więc jeśli z czystego powietrza do pompy ciepła dostajemy 53 tysiące z kawałkiem dofinansowania, a nomen omen, wyprzedaże pomp, które się teraz dzieją i kupimy tą pompę za 4 tysiące złotych do 5 i montujemy te pompy w domach na wsi, więc no prosta matematyka, jesteśmy w stanie wyciągnąć kilkadziesiąt tysięcy złotych z państwa, które domokrążcy po prostu, kolokwialnie mówiąc, przytulają i zarabiają na tanich, nieefektywnych urządzeniach, na pompach.
Uwaga, uwaga, szybka przerwa. Czy można nauczyć się języka w 3 miesiące? Można, ale tylko jeżeli robisz to właściwymi metodami. Dokładnie takimi, jakie stosujemy u nas na stronie, na platformie instytutlingwistyki.pl. Tam możesz sobie wybrać 1, 2 albo wszystkie 10 z 10 języków, które mamy i przez 5 lat uczyć się z naszymi podcastami, mapami myśli, ćwiczeniami z Native Speakerem i wieloma innymi rzeczami, które na tej platformie są. I w ten sposób, robiąc to skutecznie i konsekwentnie, ale przede wszystkim poprzez zabawę, za 3 miesiące będziesz w stanie dogadywać się z obcokrajowcem. Wejdź na instytutlingwistyki.pl i dołącz do nas. A teraz już wracamy do nagrania.
Czyli to jest tak, żebym to dobrze zrozumiał, że taki właśnie sprzedawca, to on ułatwia, że tak powiem, klientowi całą procedurę i tak naprawdę klient nie widzi tych pieniędzy i realnie nie wie, że na pompę poszło tam z tego 10%.
Nie,
reszta...
dlatego, że jest w czystym powietrzu takie coś jak prefinansowanie, czyli dzisiaj przestajesz robić podcasty, pisać książki i jeździć Rolls Royce'em i stwierdzasz, że będziesz po domach chodził i sprzedawał pompy, nie ma problemu, załatwiasz wszystko za klienta, klient podpisuje ci tylko jeden dokument, ty montujesz, ty zbierasz kasę i po temacie.
4 dychy od klienta. Muszę to rozważać w tej sytuacji.
No teraz pompy trochę siadły, mógłbyś no nie zarobić.
No to teraz tak, no bo pytanie w takim razie, czy klient, na ile mamy świadomość klientów, czyli czy oni wiedzą, co kupują? No bo jeżeli oni kupują auto, to zazwyczaj się nim przejadą, wiedzą, ktoś tam marzy o BMW, ktoś inny marzy o Kia, ktoś tam generalnie wie, a w Polsce, czy Polacy jak kupują taką pompę, to oni wiedzą, czy dostaną tego wieśmana, jak ja to czasem nazywam, bo nie umiem czytać, czy jakiegoś tam turbo Chińczyka, czy po prostu no, pan powiedział, że będzie dobra, to jest dobra i struch.
Tak sądzę, że pan powiedział. Aha. Myślę, że tutaj, tak jak powiedziałeś o tej kosmetykach, fotowoltaice i montażach, to jest takie szybkie przebranżawianie się u nas i robienie z siebie eksperta i fachowca. Z tym, że no minus jest taki, że nawet kursu weekendowego się nie kończy, jak w przypadku trenera personalnego, więc tutaj jest samoistne przebranżowienie się i pozostanie fachowcem. No niestety bardzo wielu ludzi ufa. Znaczy, wydaje mi się, że problem jest ogromnej niekompetencji w naszym społeczeństwie, bo niby wszyscy mamy telefony komórkowe, niby wszyscy mamy internet, niby wszyscy mamy, nawet jeśli jesteśmy starszymi ludźmi, mamy gdzieś tam młodszą rodzinę, rzadko się, lub sąsiadów, rzadko się zdarza, że pozostajemy sami w sobie w środku lasu. I to jest właśnie taki problem, że nie wiem, czy nie chcemy dopytywać, czy nie umiemy dopytywać, czy wstydzimy się dopytywać, bo na przykład o co ja walczę? Walczę o to, żebyśmy korzystali z lokalnych producentów, czyli naszych polskich, żebyśmy jakby rozbudowywali tą przestrzeń polską. I taki lokalny producent, ale producent, którego historię możemy bardzo sprawdzić szybko w internecie, czy w poczcie pantoflowej na wsi, bo to też nie ma problemu, czy w okolicy. On będzie miał i doradcę technicznego, i handlowego, i program doboru. I jakby wszystkie te elementy, które wskazują nam na to, że to urządzenie będzie pewniejsze niż to, które zaproponuje nam jakiś domokrążca, który przyszedł i powiedział, panie, ja za pana wszystko załatwię, będzie pompa, będzie git, będzie grzało.
No i to mi właśnie przypomina o takiej sytuacji kontrastowej do tego, co ty mówisz o polskich producentach, że właśnie taki jeden znajomy mi przyszedł do głowy, który sprzedawał fotowoltaikę, teraz sprzedawał pompy i właśnie za czasów jeszcze fotowoltaiki on mówił, że ściąga wszystko z Chin, bo to najtaniej, to będzie dobre i tak dalej, a ja mówię, dobra, ale bo oni tam jakieś turbo gwarancje dawali, w ogóle niesamowite gwarancje, że po prostu wszystko naprawią, wymienią i tak dalej. No i ja się go pytałem, więc nie podam nazwiska, bo to mi w zaufaniu powiedział, jak oni to chcą realizować, jak faktycznie to się zacznie psuć, no i on powiedział, że to jest chińskie, ich spółka to ściąga, no i potem nie będzie tej spółki i co z tego, czy będzie już nie będzie kto miał nawet obsłużyć tej gwarancji. I myślę sobie, że właśnie na rynku pomp ciepła pewnie też jest sporo takich firm, które założyły się po to, żeby ściągać, udawać, że one produkują, ale tak naprawdę pisząc coś na chińskim producencie swojego po polsku, żeby było i...
Tak zwany OM. Ściągamy 3 kontenery od Chińczyka, on nam robi, jest w stanie nam wygrawerować imię i nazwisko na pompie i stajemy się pseudoproducentem. Wystarczy nam niezły magazyn. I tak to się wydarzyło. W roku 2022 i 2023 takich wstępnych kalkulacji zostało ściągnięte około 100 tysięcy pomp ciepła. Myślę, że więcej, bo na składach celnych jeszcze jest ogrom. Więc zostały ściągnięte z Chin ogromne ilości pomp ciepła. I teraz tak, jeśli patrząc po wyprzedażach, które się dzieją, zostały ściągnięte za bezcen, bo nie wierzę, że ktoś wyprzedaje magazyn pod wodą, tylko jeszcze mimo wszystko albo chce zwrot kosztów, bo to wiadomo, transport, cło, samo urządzenie i tak dalej. Więc a jeśli tam jest jakaś pompa za 5 tysięcy, to ile ona faktycznie kosztowała? No na pewno poniżej $1000, a w zależności od ilości. No i takich pseudoproducentów narobiło się ogrom. I co się teraz wydarzyło? Ze 2 miesiące temu Walking zrobił pierwszą kontrolę na celnym i się okazało, że część z tych urządzeń nie ma znaku CE. I to była jedna kontrola, a 2 lata te pompy wchodziły do Polski. Więc teoretycznie nie powinny zostać w ogóle wpuszczone do obrotu. No i teraz tak naprawdę, co teraz? Gdybyśmy zaczęli badać te pompy, które nie mają CE, które nie spełnią parametrów, co mamy wejść do domów i zabrać je ludziom? Słabo, a jeszcze mało tego, podejrzewam 90% zostało dofinansowane z programu Czyste Powietrze, czyli kilka baniek poszło na dofinansowanie i co?
Czyli tak naprawdę rząd polski dofinansowuje chińskich producentów.
Tak, ja to jeszcze ostatnio powiedziałam, bo okazało się, że wywóz drewna z naszego kraju, nieprzetworzonego drewna, czyli takiego gotowego, wzrósł o ponad 50%, bo w zeszłym roku to było chyba 300, w tej chwili jest 500. Do końca lipca jakoś tak było, więc zaśmiałam się ostatnio do kolegów z izby, że płacimy za pompy drewnem.
No to jest sytuacja generalnie turbo kuriozalna, tak? Bo mamy kraj, w którym drzewa nie brakuje. Jeśli mowa o prawdziwej takiej ekologii, no to mamy to tutaj właśnie.
30% to lasy w Polsce.
To jest niesamowite i rzeczywiście no, można tam, wiadomo, że jest spółka Lasy Państwowe i tam różne są historie z nią związane, ale jednak no, mam paru znajomych leśników, którzy wprost mi mówią, że no, to jest turbo ekologiczne, tak? Że zawsze za jeden las wstawią drugi, a czasem nawet jeszcze trzeci, że generalnie no, mamy coś, a my w tym czasie rozkminiamy na przykład rezygnację z gazu, bo teraz gaz niedobry, ale jednocześnie ma być prąd w pompie ciepła.
Który jest węgle w Polsce, dodajmy cały czas, tak, więc palimy dalej węglem, używając pompy ciepła, jeszcze nieefektywnej tak. pompy, gdzie tego węgla idzie więcej na ogrzanie. A mówimy, że jest to źródło ekologiczne, dodatkowo, że jest zeroemisyjne. Oczywiście w miejscu zamontowania jest zeroemisyjne, ale jaka cała droga tego węgla musi przejść do tego gniazdka. Ale mleko jest od krowy, także prąd jest gniazdka.
No więc ja bym zadał enigmatyczne pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? W sensie... Rozmawialiśmy o tym trochę przed włączeniem kamery, ale jak myślisz, to jest bardziej, nie wiem, głupota urzędnicza, że oni widzą, ale nie widzą, bo nie wiadomo, a to tak? Czy może klasyka gatunku politycznego, czyli Chińczycy płacą tam pod stołem, no to trzeba promować tutaj chiński biznes, a nie jakiś tam, nie daj Boże, polski, za przeproszeniem.
Znaczy, w mojej ocenie ktoś na pewno lobuje i podpłaca. To jakby moja opinia jest taka, że no... Normalny rząd każdego kraju dbałby o to, aby jego kraj się rozwijał gospodarczo, przemysłowo, ekologicznie. W tej chwili program Czyste Powietrze realizuje Czyste Powietrze, ale zatyka gospodarkę, bo za chwilę, jeśli będziemy walczyć tylko o Czyste Powietrze, to położymy wiele firm w Polsce. Wydaje mi się, że lobbying jest ogromny, naciski z zewnątrz są ogromne. Choćby nawet cała ta afera, która też, znaczy jakby afera, powiedzmy starcie i nieporozumienia, które są między Izbą, Ministerstwem Klimatu czy NFOS-iem, dziejące się ostatnio. W zeszłym roku podjęliśmy pewne działania, aby dofinansowane z programu Czystego Powietrza dodam programu rządowego z naszych podatków, z naszych własnych podatków i naszych pieniędzy, aby te urządzenia były posiadały raporty z akredytowanych laboratoriów. Co to znaczy? Na terenie Unii Europejskiej mamy 22 laboratoria akredytowane, podlegające pod każde państwo, które badają pompę ciepła w 6 bardzo istotnych punktach. To jest hałas, to jest zużycie energii. Tam jest takich wiele, wiele różnych czynników, które wpływają na jakość tej pompy. Więc i dodam tylko, że wszyscy polscy producenci mają te akredytowane laboratoria. Takie badanie kosztuje na pompę około 50 tysięcy złotych. Więc jeśli Polaczek był w stanie wydać te pieniądze i przebadać swoje urządzenie, to uważam, że każdy inny zagraniczny potentat, również liczący się producent, jak to kiedyś usłyszałam w ministerstwie, tak? Bo my nie jesteśmy liczący, my jesteśmy ta mniejszość, a reszta jest licząca się. Więc jeśli nasi potrafili to zrobić i dostosować się do tego, to jest to, o co walczyliśmy. Zostało to powiedziane w marcu, że będzie to. Wejdą akredytowane laboratoria na listę ZUM, czyli lista zielonych urządzeń, czyli te urządzenia dofinansowywane. Będą tam urządzenia z raportami. Super fajnie. No i nagle w maju, nie chcę mówić pod osłoną nocy, bo to był piątek 19:30, ale jednak usłyszeliśmy na konferencji prasowej, że jednak do końca roku zostawią certyfikaty nomen omen prywatnych zagranicznych firm. To są certyfikaty EchPAQ, jakiej marki Eurowent. Jakby nie byłoby nic złego w tych certyfikatach, gdyby nie to, że można je nadać każdemu. Zakładamy sobie dzisiaj firmy, zgłaszamy się do EchPAQ czy do Keymarku po certyfikat, teoretycznie robią tam wielkie oględziny i sprawdzają nasze urządzenie i dają nam certyfikat. Więc taki certyfikat może dostać każdy. Certyfikacja Keymarka to są badania tylko w dwóch punktach podstawowych. Nie przedstawiają pełnych raportów. I teraz pytanie, dlaczego nie przedstawiają pełnych raportów? Czy są tak kiepskie? Czy po prostu... No nie wiem, drugiej
mają
opcji
czasu,
nie mam.
Mają czasu, tacy zapracowani.
Jakby... Gdybyśmy uszczelnili sobie tą listę ZUM i zrobili te dofinansowania na te porządne urządzenia, to nie tylko dajemy pewność Polakowi, że kupi dobre urządzenie, bo ja już nie mówię, że to musi być tylko polskie, bo jeśli każda europejska firma chce zrobić porządne urządzenie i sprzedawać je na rynku polskim, niech dostosuje się do przepisów, które panują w naszym kraju, niech zrobi wszystkie badania i wtedy niech te urządzenia będą sprzedawane. Co do gazu, o którym wspomniałeś. No gaz był fenomenem i priorytetem przez ile? Przez 10 lat? 15? Wszyscy się jarali na gaz, dofinansowywaliśmy gaz wszędzie, kopaliśmy wiązki, podłączaliśmy go jak tylko się da, uważaliśmy go za świetne paliwo. Nie ukrywam, że według mnie jest to dalej najtańsze źródło ogrzewania, jeśli mówimy o gazie. Zaraz po nim powiedziałabym, że jest to jednak drewno. No i na końcu oczywiście pompa ciepła, bo jednak prąd w Polsce jest niestabilny i jest bardzo drogi. A więc, no i teraz wracając do pytania, co nasz rząd robi. No nasz rząd ewidentnie lobbuje dane urządzenie i dany produkt, który akurat im pasuje.
Rząd też jest tym domokrążcą tak naprawdę, który przeliczył, na czym jest największa prowizja.
No może to być.
Sprytnie i jednocześnie, no tym się chyba niestety zajmują rządy zazwyczaj. No to pytanie teraz, co z tym możemy zrobić? Czyli dzisiaj Kowalski chce ogrzać dom albo musi. Zima może jeszcze nie jest zapasem, ale pewnie nadejdzie. No i co? Spotka jakiegoś właśnie specjalistę, który mu tam zacznie doradzać niesamowite rzeczy. Co on ma, skąd on w ogóle on ma wiedzieć tak naprawdę, czy on powinien mieć zrębki, pelet, czy właśnie może pompę ciepła, bo może akurat ma taki dom, gdzie to jest najlepsze rozwiązanie.
No dzisiaj mówi się o zrobieniu audytu energetycznego. Ja jestem akurat za zrobieniem audytu energetycznego. Kosztuje to tam chyba ponad 1000 zł, czy coś koło tego. I tylko oczywiście zawsze istnieje ryzyko, czy audytor energetyczny będzie uczciwy, nie? Mhm. Czy też nie lobbuje jakiegoś producenta czy urządzenia. Ale audyt energetyczny jest fajną opcją i na pewno od tego bym zaczęła. Przede wszystkim zaczęłabym, jakby wszyscy świadomie wiemy, w jakich domach mieszkamy, to już też to nie jest jakiś ciemnogród. No, jak mieszkam w chałupce na wsi i mam sień, która nie ma drzwi, tylko jakąś dyktę, a w oknach, no nie wiem, pogierkowskie szyby i ramy i całą resztę, nieocieplony strych, i fundamenty, no to no jeszcze może jakiś piec kaflowy i stare grzejniki żeliwne, no to naprawdę trzeba być za przeproszeniem idiotą, żeby pakować się w pompę ciepła. Ja nie chciałabym nikogo obrażać, ale no ze pełną świadomością tego, że jeśli mamy stary kocioł węglowy, który miał kilkanaście kilowat, to w tej chwili włożyć sobie pompę ciepła, nie przeprowadzając termomodernizacji budynku, no jest idiotyczne. Jeśli oczywiście budujemy nowy dom, gdzie mamy podłogówkę, gdzie mamy świetnie docieplone ściany, wiadomo, fundamenty, sufit i to wszystko jakoś tam działa, tutaj nie mówimy o grzejnikach, oczywiście zainwestujmy w pompę ciepła. Pompa ciepła jest naprawdę świetnym urządzeniem, ale tak jak powiedziałam na początku, z dobranym z głową, bo jeśli dobierzemy to urządzenie z fachowcami, ze specjalistami, z pełną świadomością jakby dostępności ewentualnie części zamiennych czy wykwalifikowanych instalatorów, to ta pompa nas nie zawiedzie, tylko mądrze, nie?
Czy tak naprawdę ktoś, kto chce i potrzebuje pompy ciepła, powinien najpierw wejść na stronę waszej izby i zobaczyć w ogóle listę polskich producentów, żeby tak. Nie wcisnęli jakiegoś kitu. A co ciekawe, bo do tego, co mówiłaś wcześniej, te słowa, tak w sumie raport i certyfikat, to certyfikat brzmi jak coś lepszego. No, a certyfikat, no, raport, no, ktoś napisał jakiś raport, a tu się okazuje, że jest dokładnie odwrotnie, tak? Więc...
Tak, certyfikat ma kilka stron, raport ma ponad 50. I fajnie nawet, gdyby faktycznie ktoś już tak chciał się doszukiwać, to zrobiliśmy na stronie Głoze taką zakładkę, jakby naszą wewnętrzną listę Zoom, gdzie nie tylko są polscy producenci. I od razu można też wyfiltrować, kto ma raport, kto... To, nasi mają wszyscy raport, ale jakby, że są te raporty. I wchodząc na listę Zoom z Instytutu Ochrony Środowiska, tą oryginalną, tam też wchodząc w każdego producenta można zobaczyć, czy jest raport, czy jest certyfikat. Więc jakby mój taki apel do wszystkich, wybierajmy urządzenia z raportem.
No to teraz tak, bo chciałem cię zapytać, bo my się tu generalnie zajmujemy edukacją i mam wrażenie, że edukowanie społeczeństwa jest łatwiejsze niż, mimo że jest generalnie trudne, ale jest łatwiejsze niż próbowanie coś, zmienienia czegoś z rządem, a wy się zajmujecie próbą zmienienia czegoś w rządzie, więc chciałem cię zapytać, jak to wygląda i czy to w ogóle, nie wiem, nie wychodzicie stamtąd z poszarpanymi włosami, czy tam, nie wiem, co drugi członek waszej izby nie popełnia samobójstwa na przykład po tych spotkaniach, bo już nie może wytrzymać. Jak wygląda współpraca z rządem? Bo ja sobie tego nie wyobrażam, żeby mnie ktoś na przykład chciał posłuchać, gdybym miał jakiś tam pomysł.
To znaczy, to, że się spotykamy, to nie znaczy, że ktoś chce nas słuchać. Nie, to bardzo mylne spostrzeżenie. Współpraca wygląda ciężko i mozolnie. Rozumiem to, że żaden minister nie musi znać się na wszystkim, ale skoro zostaje ministrem wskazanego resortu, to powinien mieć chociaż wiedzę podstawową lub dobrać sobie takich doradców, którzy mu dobrze będą doradzać. Niestety sytuacja jest taka, że na pewno się na mnie wszyscy obrażą w ministerstwie, ale w tej chwili nie chcę się słuchać ludzi, którzy mają coś mądrego do powiedzenia. Ja tu nie mówię nawet o sobie czy o samej izbie, ale izba podpiera się instytucjami państwowymi, uczelniami i innymi takimi jednostkami, które mają naprawdę fajnych profesorów, fajnych doktorów, znających się w temacie. I na części z tych spotkań oczywiście ci ludzie też są zapraszani, i też niekoniecznie są słuchani. Tutaj jednak cały czas ten nacisk zewnętrzny, to lobbowanie produktu, to takie naciskanie na jakiś jeden rodzaj tutaj na przykład źródła grzewczego, o którym rozmawiamy, jest bardzo silny i tego dialogu brakuje. Nawet nowe programy dotacyjne, które wchodzą. Wczoraj bodajże pani minister klimatu opowiadała o nowym programie, który wszedł i jest napisane, że to jest chyba wymiana źródeł ciepła do szkół. No i oczywiście jest napisane, że priorytetem są pompy ciepła, a jeśli będzie przeciwwskazanie, to wtedy gorszej jakości urządzenie, czyli biomasa, może być też wciśnięte. Jak możemy mówić, że jedno jest lepsze, drugie jest gorsze? A tak naprawdę zapominamy o tym, żeby te źródła równoważyć. No, Niemcy. Niemcy też zafiksowały się na pompy ciepła, stwierdziły, że dołożą elektrofiltry do kotłów na biomasę, co miało niby mieć przełożenie na większą ekologię. Rynek w Niemczech stanął i na pompy, i na kotły biomasowe. I co zrobiły Niemcy? Z 5 mg wskoczyli z powrotem na 20 mg. To jest jakby pyłów w kotle, bo elektrofiltr miał obniżyć to, ale koszt elektrofiltra był tak wysoki, że po prostu nikt nie chciał kupować urządzenia z elektrofiltrem, bo było to nieopłacalne, więc rynek stanął. Niemcy wrócili z powrotem do tych 20, czyli to, co jest w Polsce. I trochę też przeprosili jakby swoje społeczeństwo. I za chwilę my, nasz rząd będzie...
Przepraszał. No, też grubo jedziemy. Zazdroszczę optymizmu.
No wiadomo, że w Niemczech też nikt nie stanął i nie powiedział, wybaczcie, posypali głowę popiołem. No nie, ale jakby sami próbujemy strzelić sobie w kolano i zabić naszą gospodarkę. My naprawdę mamy świetnie prosperujące firmy i na przykład to, o co Izba walczy, żeby te urządzenia były zrównoważone. Dofinansowywanie gazu w Polsce, tutaj już bym nie buczała, nie huczała, bo urządzenia na kotły gazowe są tak tanie w zakupie i w montażu, że jakby tutaj, no jak nie będzie dofinansowania, ktoś będzie chciał kotłów gazowych, niech sobie go pomontuje, wolność domku w swoim domku po prostu. Ale w kwestii jakby całych urządzeń, dotowanie i urządzeń na biomasę równoważnie z pompami ciepła jest w porządku, bo to ostatecznie beneficjent i tak zwany Kowalski powinien sam logicznie wybrać sobie źródło, które chce. No nie wiem, moi teściowie mieszkają na wsi i dziwne, żebym teraz swoim teściom rzuciła pompę ciepła, gdzie wiem, że Staszek, mój teść, ma las. No idiotyczne, prawda? Więc ja bym była za tym, żeby edukować społeczeństwo, doradzać im mądrze, a nie wrzucać na siłę i porównywać, że pompa ciepła dzisiaj jest Mercedesem, a kocioł na biomasę będzie tego gorszego sortu. A po co?
No to ja zapytam, no właśnie, po co wy w ogóle gadacie z tym rządem? Nie ma niczego na Netflixie ciekawego w tym czasie.
Nie, no próbujemy, naprawdę próbujemy. Staram się jak mogę, staramy się wszyscy jak możemy uderzać naprawdę do różnych resortów, od Ministerstwa Rozwoju po Ministerstwo Klimatu. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że w Ministerstwie Klimatu chyba nas nie lubią i to tak bardzo. I obawiam się, że nowy rząd, któremu zawierzyliśmy, jak my wszyscy jako Polacy, jako gdzieś tam wyborcy, przede wszystkim tak jak patrzę po przemyśle, przecież zobacz, co się dzieje przed wyborami. Pomożemy Polakom, rozwiniemy polskie firmy, polski producent nie musi się o nic bać i po wyborach nie ma sznara. Nie ma pamiętania o wyborcach, nie ma pamiętania o polskim przemyśle, nie ma pamiętania, jak to rozwijać. No, ja strasznie bym chciała, ja jestem akurat w tej kwestii, jestem bardzo propolska, bo uważam, że jesteśmy fajnie rozwiniętym krajem, który jest w stanie zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne elementy, czy to rynek grzewczy, czy to hydrauliczny, czy to budowlany, czy meblarski. Zobaczmy, co się dzieje z branżą drzewną. No, nic się nie dzieje. Też mają kryzys, też mają ogromne protesty, też mają tragedie. Rynek grzewczy w Polsce za chwilę przestanie istnieć, bo będziemy myśleć o tym, żeby powietrze było czyste, a polski producent urządzeń grzewczych to niech, nie wiem, pójdzie do Czecha, do Węgra, bo to trochę tak wygląda, nie?
Jak ludzie umrą z głodu, to nie będą wydalać CO2.
Tak, tak, no i tak. No jak już umrą, to im ciepło nie będzie też potrzebne, pewnie, jasne. No ale tak, jest to trochę idiotyczne. No i nie wiem, czemu z nimi rozmawiamy, ale rozmawiamy. Jesteśmy uparci i zawzięci.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy.
Może kiedyś za 60 lat ktoś tam będzie, kto posłucha, nie wiem, ale ciekawi mnie w takim razie, czy to jest problem polski, czy to jest problem europejski, czyli czy my tutaj robimy takie dziwne akcje prawdopodobnie bardziej przez chińskie wpływy, czy Unia też swoje 3 grosze tutaj dokłada, że nam jakoś takie normy robi, że właśnie tak wychodzi na to, że musimy promować coś, co im jest bardziej też na rękę. Bo ciekawi mnie to, że jednak Niemcy mają w zwyczaju wpychania nam niemieckiego towaru, niemieckich samochodów i robienia takich zasad, żebyśmy nie mogli robić polskich, tylko kupować niemieckie. Ale w tym wypadku mamy jednak kupować chińskie. Czyli to oznacza, że co już? Wpływy chińskie tak są mocne w Europie, że nawet Niemcy nie potrafią tego powstrzymać, żebyśmy jednak od Niemców kupowali pompy, a nie chińskie?
Pytanie, czy Niemcy robią pompy? To znaczy tak, czy to jest nacisk chiński? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest bardziej nawet chyba taki problem wewnętrzny. Czy Unia, czy Chiny. Wydaje mi się, że to jest problem wewnętrzny, bo zobacz, jeśli ściągnęliśmy tam 100 tysięcy czy 200 tysięcy chińskich pomp ciepła, powiedzmy, że sprzedało się 100 tysięcy zalega na magazynach, więc jak kogoś było stać na to, żeby wywalić, nie wiem, 500 000 na pompy, bo tacy się zdarzają, to co mu za problem położyć... Nie chcę powiedzieć pieniądze na stół, ale pogrozić palcem i powiedzieć, że albo mi pomożecie, albo będziemy przeciwko wam. Tak naprawdę, no plotki są różne z każdej strony. Po co? Znaczy, my przede wszystkim, tak, to jest prawda. Niemcy walczą o swój rynek. Niemcy dla mnie są, jeśli chodzi o taką politykę lokalną, że tak się nazwę, czy państwową, są fajni, bo wielokrotnie rozmawiałam z firmami, które gdzieś tam robiły przetargi i Niemiec woli zapłacić więcej, ale wziąć firmę niemiecką do zrobienia jakiejś roboty, po to, żeby rozwijać gdzieś swój rynek przemysłu. My tak nie robimy. My albo idziemy po kosztach, po taniości, albo gdzieś tam komuś coś powiedział, ktoś gdzieś komuś dał, przebił piątkę, albo spotkali się na flaszkę. Bo ja mam takie wrażenie, że zaczęło się robić kolesiostwo. Taki trochę prywatny folwark, który ma na względzie zadbanie tylko o siebie, kosztem jakby wszystkich innych. Ja wiem, że każdy lubi zarobić i tam, gdzie jest pieniądz, tam się znajdą krętacze. Ale ja myślę, że na szczeblu państwowym to już trochę nie wypada aż tak oficjalnie i tak bezczelnie brnąć w, nie wiem jak to nazwać, w upokarzanie społeczeństwa, w tanie im produktów i to tak aż bardzo nachalnie, no bo No bo dzisiaj jest taki problem. Czy pompa ciepła jest zła, czy dobra? Pompa ciepła jest dobra, ale dlaczego nie wybierzemy tej dobrej pompy, jeszcze lepszej, czyli z polskiego rynku? Tylko, tak jak tu się śmiałam, że ściągamy chińskie i płacimy im naszym polskim drewnem, czyli znowu tutaj sobie gdzieś tam zabieramy kolejne paliwo do spalania. Nie wiem, wiesz, mam takie przeczucie, że ja też jakby tutaj nie chciałabym nikogo personalnie obrażać, ale mam wrażenie, że oni mają jakiś prywatny biznes w tym, do tego ciągną, do tego dążą i to bardzo, nie myśląc o konsekwencjach, jakie wpłyną na nasz rynek polski. I nie wiem, czy to jest lobby chińskie, czy unijne, ale jakieś jest.
Czy twoim zdaniem w ogóle jest możliwe stworzenie programu rządowego, programu dopłat, który ma sens, bo mnie to zastanawia, bo zawsze jak jest program dopłat do czegokolwiek, to jest afera. No to zawsze, bo siłą rzeczy tak jest. Czasem może taka lżejsza afera, bo jak wiadomo, że powstają jakieś kredyty tam 0% na nieruchomości, to przynajmniej wiadomo, że lobbystą są polscy deweloperzy w większości. No tak. I przynajmniej, dobra, krętacze, bo krętacze, ale nasi.
Ale polscy.
To gdzieś tam zostanie to wszystko w obiegu. Ale jak już są krętacze z daleka, to te pieniądze wychodzą z kraju, więc wszystkim jest generalnie długofalowo gorzej. Czy w ogóle uważasz, że to że nie powinien taki program istnieć jak Czyste Powietrze? Może ludzie po prostu sami powinni sobie, kto może, to się jakoś ociepli bardziej nowocześnie, kto nie może, to tego nie zrobi.
Wiele osób myśli, że ten program jest niepotrzebny i rozwalił rynek grzewczy. A tak jak rozmawiamy między sobą gdzieś tam w kuluarach, to chłopaki mówią, że nie było programu i jakoś to szło. Program w ogóle był nastawiony, tak jak ja słyszałam, na pomoc tym najuboższym. No ale nie czarujmy się, na najuboższego nie będzie stać na kompleksową wymianę, zrobienie termoizolacji i wymianę urządzenia grzewczego, więc to jest klasa średnia, którą gdzieś tam stać, bo coś dopłacą, coś tam wezmą i tak naprawdę to w tym działa. W mojej ocenie powinniśmy najpierw, jeśli już chcieliśmy robić programy dotacyjne, to zadbać o to, żeby te wszystkie domy najpierw były docieplone i termomodernizowane, bo już nieważne jakim źródłem będziemy grzać, zawsze zużyjemy mniej tego paliwa, kiedy dom jest ocieplony. Wiadomo, kiedy to ciepło nie ucieka drzwiami, oknami czy czymkolwiek. Druga kwestia jest taka, że uważam, że prefinansowanie, czyli dawanie pieniędzy domokrążcom czy pseudoinstalatorom, to też jest bardzo zła decyzja, bo tak naprawdę klient końcowy nie wie, co dostaje. Potem dostaje nagle rachunek grozy w stylu prąd za miliony monet. I nie wie, co ma biedny z tym zrobić, a dofinansowanie już dostał, stare urządzenie grzewcze poszło do utylizacji i tak naprawdę zostaje z tym, co ma. Więc gdyby może pieniądze trafiały na bezpośrednie konta Polaków, nawet gdyby kupił sobie to tańsze urządzenie, ale zrobiłby to świadomie. I jakby pretensje mógłby mieć tylko i wyłącznie wtedy do siebie, nie? Że dostał 5 dych, kupił sobie pompę za 4 koła i potem ma rachunków po 5 tysięcy miesięcznie, no ale to już pretensje ma do siebie. Jeśli chodzi o pompy ciepła, ja osobiście uzależniłabym dofinansowanie pomp ciepła do mocy, no bo dlaczego dofinansowujemy pompę, która ma 7 kW w takiej samej kwocie jak pompę, która ma, nie wiem, 17? Bo to też jest nieuczciwe, bo nie możemy, no, bo nie możemy rozmawiać o małym domku do dużego domu, bo to jest tak samo czy z dofinansowaniem do termoizolacji. Dlaczego na domek 60 metrów też damy 130 tysięcy i na 200 metrów też damy 130 tysięcy? Więc wydaje mi się, że część tych ustaw jest pisana na kolanie, jest totalnie nieprzemyślana, albo jest skądś skopiowana, albo jest wcześniej ustalone, kto ma na czym zarobić.
No właśnie, bo wiem też, że do końca tego roku tak są pewne urządzenia dopuszczone, ale z kolei na magazynach jest bardzo dużo urządzeń, które tak się mogą nie sprzedać do końca tego roku. Czy to oznacza, że... No bo znowu, przyjdzie miły pan w garniturze, zabajruje, ktoś tam kupi sobie tam pompę, bo pan się wszystkim zajmie i tak dalej. No i nagle pytanie, czy ta osoba może mieć problem przez to, że któregoś dnia wyjdzie, no właśnie, czy może wyjść, że ta pompa to jednak czegoś tam nie spełnia, bo normy się zmieniły z tygodnia na tydzień i teraz klopsy, i teraz nie wiadomo, co z tym fantem zrobić, bo słyszałem gdzieś w jednej z twoich rozmów, że instalatorzy mieliby płacić w ogóle za to, że zamontowali złą pompę, mimo że to oni ją produkują nawet, także nawet mogą nie wiedzieć, czy montują złą pompę. To by była już abstrakcja do potęgi.
Tak.
Ale jak rozumiem, polski rząd mówi...
To akurat to były słowa
pana
ministra Bolesty na którejś z konferencji chyba majowych czy czerwcowych. I to akurat mi się bardzo spodobało i kiedyś stwierdziłam, że to jest dobry tekst do wykorzystania, bo tak jak, no co teraz mam powiedzieć, instalatorzy, zastanów się, którą pompę montujesz, no i co, no i ten biedny instalator. I tak, bo tym co mówisz, do końca roku są dopuszczone właśnie te Kimarki, Echpy i Eurowenty, I generalnie od 1 stycznia miały być dopuszczone tylko akredytowane laboratoria. No oczywiście teraz się słyszy plotki, że NFOŚ, czy tam Ministerstwo Klimatu chce jeszcze przeciągnąć kolejny rok. No chce przeciągnąć, bo te pompy leżą na magazynach. Ale tak, właśnie. No i co w tej sytuacji, gdyby powiedzmy 31 grudnia instalator zamontował pompę z kimarkiem i się okazuje, że ten producent, który miał kimarka, nie dostarczył raportu z akredytowanego laboratorium. No, nie wiem. Nie mam pojęcia w ogóle, jak to ma być rozwiązane. Bo z drugiej strony, z jakiej okazji instalator ma odpowiadać za uchybienia naszego rządu, no bo to oni powinni dopilnować tego, żeby urządzenia, które są dofinansowane z rządowych pieniędzy, spełniały wszystkie normy, spełniały wszystkie parametry i były odpowiednio dostosowane. Z drugiej strony, co jeśli okaże się, że ten UOKiK zrobi te kontrole tych pomp, które nie mają C, a okaże się, że są zamontowane w domach, co wtedy, co wyjmą tą pompę też z domu i co wtedy powie ministerstwo, że no oni nie wiedzieli, a wpuściliśmy na rynek kilka tysięcy na przykład sztuk niedopuszczonych do obrotu. To jest jakby, no nie, no dla mnie to też jest kosmos. Nikt do tej pory jakby nie wytłumaczył, jak oni chcą to rozwiązać, jak chcą to zrobić. Twierdzi się, że są jakieś konsultacje, żadnych konsultacji nie ma. Z nami to się rozmawia tylko jak zło konieczne. Jak się przypadkiem dowiemy o jakimś spotkaniu, to nagle jesteśmy formalnie na nie wproszeni. I to też w jakichś dziwnych formach. Nie wiem, tak naprawdę powiem ci, że nie wiem. Nie wiem, boję się tego, co będzie po 1 stycznia. Boję się, co się stanie z tymi ludźmi, bo to jest też, kiedyś powiedziałam chyba z rok temu, że najgorsze dla mnie będzie to, kiedy ludzie zaczną zamarzać w swoich własnych domach ze świadomością, że dostali dofinansowanie na urządzenie grzewcze ponad 50 tysięcy, które miało spełniać ich wymagania.
No tak, bo to tak jak też mówiłaś gdzieś, że sprawdzaliście jakąś pompę waszą, tak, gdzieś u was. I zamiast 7 deklarowanego miała 5.
Tak.
Więc faktycznie, no jak zima przywali mrozem, no to komuś może być chłodno. A w takim razie poza niebezpieczeństwem finansowym, że tak powiem, czyli że ktoś sobie ogrzeje i zapłaci potem taki rachunek, że nie wstanie z łóżka z wrażenia. Czy jest też w tych nieraportowanych...
Certyfikowanych.
No właśnie, certyfikowanych, a nieraportowanych urządzeniach, czy jest w nich ryzyko jakieś... fizyczne, że nie wiem, że to może pierdyknąć, wybuchnąć, bo takie jakieś doniesienia czasem są w mediach, że komuś wybuchła pompa, no ale...
No nie, spokojnie, pompa sama nie wybucha. Tutaj, tak wiem, w Opolu była teraz afera, no tu jest akurat ewidentna... Ogólnie czekamy jako Izba na oficjalne informacje z prokuratury, bo zgłosiliśmy się o takie pismo, bo chcielibyśmy też wyjaśnić tą sytuację i trochę uspokoić społeczeństwo, ale tu niestety ewidentnie zawinił serwisant. Najprawdopodobniej do układu wpuścił tlen z olejem, mieszanka wybuchowa i poszło. I niestety no tutaj akurat to jest tragedia, ale sama pompa sama w sobie nie wybuchnie. No to tak jak najprostszy test. No te, większość tych pomp jest propanowa, prawda? W tej chwili mamy ten czynnik R290 propanowy, więc... Nie wiem, czy od zawsze wychowywałeś się w mieście, czy kiedyś na wsi widziałeś, jakie kuchenki gazowe były do butli podłączanej gazowej. No i jak się sprawdzało szczelność takiej butli? Odkręcało i zapalniczka. I nie wybuchło. Więc jakby tutaj nie ma szansy, że pompa sama z siebie wybuchnie, więc to jakby ryzyka nie ma. I to nieważne, czy tam będzie miał certyfikat, czy raport. Pompa sama z siebie nie wybuchnie. Tutaj absolutnie w ogóle nie ma się czego obawiać. Tylko kolejny krok jest taki, że... A propos kosmetyków, fotowoltaiki i pomp ciepła, narobiło się też mnóstwo pseudoinstalatorów i pseudoserwisantów, którzy może niekoniecznie mają te umiejętności potwierdzone. I tutaj też jakby apelując do wszystkich, którzy chcą się bawić w serwisy czy w instalatorstwo, większość polskich producentów prowadzi szkolenia kilka razy w roku z podłączania, z serwisowania i jakby robienia tego wszystkiego, więc tu myślę, że też poszerzajmy swoje kompetencje.
Okej, okay, no to teraz tak, bo programy rządowe jak idą, to rząd się cieszy, bo ma z tego znaczne pieniądze na różne sposoby uzyskiwane, ale jak nie idą, to zazwyczaj zaczyna się zmuszanie. Zmuszanie, straszenie, grożenie, jakkolwiek, a wiadomo, że rząd polski ma, czy ten, czy każdy poprzedni w sumie ma tradycję dzielenia społeczeństwa, straszenia, co to się wydarzy, jak nie zrobimy A albo B. Więc zastanawiam się, czy w takim razie, czy możemy się spodziewać nowych regulacji, które będą sugerowały, że właśnie każdy, bo już jest jakby odchodzenie od paliwa węglowego, tak, że już kontrole niesamowite mają być. Straszenie właśnie, że myślę sobie, jest taka babulinka na wsi, ma jakieś tam ogrzewanie, które działa. Na pewno nie jest to nowoczesne, ani ekologiczne, ale działa. Pieniędzy nie ma na nowoczesne i ekologiczne, a nie do końca, zwłaszcza słuchając takich rozmów jak nasza dzisiejsza, nie do końca ona jest przekonana, że pompa ciepła to akurat było turbo rozwiązanie. A nawet jakby było, bo z jakiegoś powodu miałaby nowy dom z ogrzewaniem podłogowym i tak dalej, no to mogłaby jednak nie mieć pieniędzy na tę pompę, nawet przy dofinansowaniach i tak dalej, więc ona nie chce. Generalnie nie chce, ma to gdzieś, ona se żyje i chce se żyć. Damy jej żyć, czy jako rząd nie damy jej żyć? Co jej zrobimy? Czyli czego się mogą spodziewać ludzie, którzy no właśnie nie chcieliby wielkich zmian? Dobrze im się żyje jeszcze póki co.
Teoretycznie kary. To jest jakby to jest to, co powiedziałeś, te groźby gdzieś tam, że będą karać się za niewymienienie źródła. To czy myślę, że taka babuleńka na wsi, która ma kocioł węglowy, który po prostu już gdzieś tam nie spełnia czy swojej klasy energetycznej, nie jest ekologiczny, to tutaj myślę, że kocioł na pelet albo na drewno kawałkowe, na zgazowanie drewna, to jest jeszcze takie urządzenie, które jest ekologiczne, które jest wpisane w piątą klasę w ekodesign, który obowiązuje i w Unii, i w Polsce, który też jest dofinansowywany. Nie trzeba bardzo przerabiać instalacji i jakby ingerować też tutaj wiele rzeczy. Jest okej opcją, no tylko właśnie to jest to, co powiedziałeś. Jeśli jej nie stać, bo my mamy jakieś dofinansowanie, jakieś, a z kolei jak ona ma kupić teraz turecki kocioł, który też nie spełnia norm, bo został ściągnięty z najtańszej blachy i zastanawiać się, czy jej ceramika nie wybuchnie, bo niestety takie sytuacje też były, to tutaj powstaje problem. Czy nasz rząd ma jakiś na to pomysł? Chętnie zadam im to pytanie. Jeśli tylko będzie okazja. Ale tak, właśnie to jest to mówienie, że ten program jest dla najuboższych. No i tak jak powiedziałeś, no w tym momencie no to jest jednak ta właśnie niższa klasa społeczna finansowo i tu może być problem, bo ta pani pewnie hipotetyczna babuleńka, ona się zastanawia, skąd ma wziąć na leki co miesiąc, a nie czy dołoży do kotła, nie?
To jest właśnie magia tych różnych programów, które mają pomagać biednym, że nigdy na nich biedni nie korzystają. To jest niesamowite. I robi się jeszcze większa nierówność. Jest to ciekawe. Natomiast to, co jest też potencjalnie ciekawe, to, bo tak sobie teraz myślę z perspektywy tych producentów naszych polskich, bo no, macie z nimi kontakt regularny, więc zastanawiam się, jaka tam jest atmosfera, bo wydaje się, że, znaczy wydaje się, na pewno przejście na produkcję pomp ciepła to są grube miliony zainwestowane.
Tak.
Więc podejrzewam, że ktoś nie inwestuje milionów po to, żeby potem nagle się dowiedzieć, że w zasadzie to jesteś producentem siódmej kategorii i generalnie to ty masz takie obostrzenia, które powodują, że odpadasz z konkurencji, więc jaki tam jest klimat, jakie oni mają jakieś pomysły w ogóle na to, czy ich pomysłem jest po prostu zatrudnić się w roli kelnera i rzucić biznes w cholerę?
Mam nadzieję, że nie. To znaczy, jeśli chodzi o polskich producentów urządzeń grzewczych, tutaj akurat mówisz o pompach ciepła, możemy o tym pogadać. Firmy, które produkują pompy ciepła, wywodzą się albo z chłodnictwa stricte, albo przechodząc transformację energetyczną, produkowały wcześniej kotły węglowe, gazowe, olejowe, kotły właśnie na drewno i biomasę. To jest właśnie taka nierówność, trochę niesprawiedliwość w tym zafiksowaniu się na jedno źródło ciepła, bo najpierw było wielkie boom na pompy, więc te firmy zaczęły rozwijać, to jest właśnie to, co powiedziałeś, włożyły miliony w technologię, w projekt urządzenia, w badania i jakby w te raporty, w przystosowanie fabryki do produkcji pomp ciepła, bo to nie jest tylko tam spawarka i lece, tylko to są komory chłodnicze gdzieś tam, no mnóstwo różnego sprzętu, w który trzeba zainwestować. Więc firmy, które wywodzą się z chłodnictwa, jakby musiały całkowicie przeobrazić swoje fabryki. Firmy, które i w tym momencie są w czarnej D, bo nic się nie dzieje. Mamy jedną z takich fabryk, która jest członkiem izby, która po prostu stoi, umarła. Jak tam ostatnio weszłam, to no żywej duszy, no bo on tam przebranżowił się całkowicie, przestał robić lodówki, zaczął robić pompy ciepła, więc no jest po prostu dramat. Jeśli chodzi o tą drugą stronę, czyli jakby cały zakres urządzeń grzewczych, czyli właśnie kotły biomasowe czy kotły na drewno, no to teraz znów jakby wróciły do łaski, bo patrząc po wskaźnikach czystego powietrza, kotły znów biomasowe wróciły do łaski, więc ci producenci, którzy mają dwie perspektywy, czyli pompę ciepła i kocioł, no w tej chwili jakby funkcjonują i żyją z tych kotłów. No tylko na przykład w zeszłym roku była taka stagnacja, że ani pompy nie szły, ani kotły nie szły. I to był naprawdę dramat. My jeździliśmy do Ministerstwa Rozwoju, do Ministerstwa Klimatu wręcz błagać o to, żeby rozmawiali, żeby słuchali. Bo i tak 50% załogi z tych wszystkich firm polskich zostało zwolnionych na przestrzeni 2 lat. I to, że teraz gdzieś tam ta biomasa idzie, bardzo się cieszę, bo te firmy zaczęły żyć, zaczęły oddychać, ci ludzie zaczęli dostawać pracę i jakby wynagrodzenie. Więc mówię, te firmy, które mają pompy ciepła i urządzenia na biomasę, w tej chwili utrzymuje biomasa. Ale jakby ten rozwój pomp ciepła stoi, no bo nikt teraz nie zainwestuje w kolejne pompy ciepła, czy w rozwój pomp ciepła, gdzie rynek jest bardzo niestabilny i bardzo niepewny. W mojej opinii przez to, co się dzieje, pompy ciepła jeszcze bardzo długo nie będą lubiane przez Polaka, niedoceniane przez Polaka, bo ja to będę nazywała przez głupią modę, która powstała i przez bezsensowne kupowanie i inwestowanie w tanie chińskie urządzenia, rozwaliliśmy sobie rynek dobrego produktu.
No i a propos właśnie tych naszych polskich producentów, którzy mają gorsze zasady, to często też jest w drugą stronę, tak? Czyli jak rozumiem, zagraniczne firmy nie tylko mają łatwiej o tyle, że muszą mieć certyfikat, a nie raport, a o tyle też czasem mają też być może jakieś dofinansowania albo zwolnienie z podatków, bo w innych branżach jest taka tradycja, tak, że jak zagraniczny koncert tu wchodzi, to macie to za darmo, nie płacicie podatków i w ogóle podatki to my ściągniemy ze swoich.
No tak, oczywiście. No, przykładem choćby Daikin, któremu obiecano 54 miliony za wybudowanie fabryki w Polsce, fabryki pomp ciepła, i może jeszcze najlepiej, jakbyśmy ją nazwali polską fabryką pomp ciepła, przecież Daikin jest bardzo polski. No, jakby. No ale mamy przykład choćby, nie wiem, Toshiby, która po 10 latach upustów, rabatów i zwolnień z podatku wycofała się z Polski. Mamy choćby ABB, które po 10 latach spod Łodzi wyprowadziło się z powrotem do Chin, a też jak się skończyły ulgi podatkowe. Mam choćby w izbie jednego członka, który przy tym kryzysie musiał się sprzedać i weszła firma austriacka, która też dostała ulgi podatkowe na dzień dobry, gdzie wcześniej ta firma 15 lat była w tym samym miejscu i chłopaki nie dostali nawet jednego zwolnienia z podatku. Więc tutaj jeśli chodzi, w ogóle te programy dotacyjne na rozwój pomp ciepła w Polsce też umarły, zostały wstrzymane. No NCBR, który miał prowadzić programy dla rozwoju pomp ciepła, wstrzymał jakiekolwiek dotacje. Więc no tak naprawdę jak to się ima do tego, że Daikin dostał siano? No trochę słabo.
Czy może polscy producenci powinni z Wiednia wysyłać?
Tak. No tam koło Zakopanego jest jeden też naszych członków, jedna firma, to ma blisko do Czech. Się czasami pytam Krzycha, mówię, ty na nim tam się tam tylko przejrzystrował. Więc tak, tam akurat no tak to trochę wygląda. No, jest to przykre, ale to też jest trochę przykre, bo na przykład polski producent, jeśli chce się wbić na listę BAFA, lista BAFA to jest taka nasza lista Zoom, czyli to są dofinansowania urządzenia grzewcze w Niemczech. Więc jeśli nasz producent chce się wbić na listę BAFA, to musi mieć wszystkie dokumenty przystosowane pod listę BAFA. Czyli na przykład nawet z certyfikatem KIMARC czy EHPA musiałby być wystawiony w Niemczech. Nie w Hiszpanii, nie w Polsce, ale w Niemczech. Niemiec tego wymaga. No i teraz największy hit. Ostatnio zauważyliśmy na liście Zoom urządzenia z certyfikatami EHPA i KIMARCA, które nie są wydane przez Polskę, tylko są wydane przez nie wiem, Chiny, właśnie Hiszpanię, jakieś Włochy. No i wysłaliśmy zapytanie, dlaczego to się tak dzieje, że to jest w sumie niezgodne z prawem. Otóż u nas jest zgodne z prawem. U nas ktoś pisał ustawę na kolanie i nie jest podkreślone, że musi to być w Polsce zrobione.
Czyli biznes certyfikatowy to jest tutaj tak, mój tak. Dzisiejszy pomysł ostateczny.
Dam ci na miarę, jak skończymy. Na gościa, który działa.
Czy w takim razie zdarza się na przykład, bo generalnie nie wiem, czym się różni z wyglądu na przykład pompa ciepła normalna do domu, a pompa do basenu. Czy mogą mi wcisnąć pompy do basenu i ja nie będę wiedzieć?
Dobra pompa ciepła nagrzeje ci wodę w basenie i w domu. Ciepło zrobi. Generalnie dobre pompy ciepła są dostosowane i do jednego, i do drugiego. Znaczy tak, przede wszystkim, jeśli jesteśmy naiwni i teoretycznie idziemy na łatwiznę, tak, wcisną nam wszystko. Jeśli chodzi o pompy ciepła, mamy 3 rodzaje. Znaczy, tak naprawdę są 2 rodzaje, ale ostatnio też gdzieś czytałam, że tak zwane klimatyzatory nazywa się pompą ciepła, powietrze, powietrze. Więc ktoś by mógł ci powiedzieć, że ci zamontuje pompę powietrze, powietrze, a to będzie zwykły klimatyzator. Więc tak, jest taka szansa. Teoretycznie mamy pompę powietrze, woda i gruntowe. No wiadomo, że gruntowe pompy są to najlepsze pompy, dlatego że montujemy, jakby bierzemy to ciepło zewnętrzne z gruntu, które zazwyczaj jest raczej jednostajne. Ciepło brane z powietrza jest różnie, no bo latem będziesz miał 20 czy 30 stopni, a zimą będziesz miał minus 15, więc stąd też jakby te różnice temperatur i dlatego na przykład też nasi polscy producenci dostosowali urządzenia do klimatu chłodnego, że przy minus 15 nie załączyć się 6 grzałek, które pobiorą ci taki pik prądowy, że stąd te rachunki. No i pompy powietrze, woda, te najbardziej popularne jakby w ogóle w Europie czy tam na świecie, one są dosyć tanie i w montażu, i w przygotowaniu, i jakby w sprzedaży. Pompy gruntowe, no to już jest... To już jest grubsza kasa, no bo jednak to odwierty, to przygotowanie budynku i tak dalej. A no klimatyzatory, nauczmy się, że to nie jest pompa i będzie okej. Ale dobra pompa ciepło ogrzeje ci wodę w basenie i zrobi ci ciepło w domu.
Okej, czyli rozwiązaniem zawsze dla klientów jest świadomość i nie wydawanie kilkudziesięciu koła tak po prostu, bo ktoś się uśmiechnął i to powiedział, że będzie dobrze. Jeszcze chciałem... zapytać w takim razie, no bo mamy nową wizję w Europie taką, że trzeba będzie, no właśnie, że trzeba będzie, nie że się zachęca, tylko że trzeba będzie w określony sposób ogrzewać domy, żeby one miały określoną tam klasę energetyczną i tak dalej. No i z jednej strony, no wydaje się to logiczne, bo no, tak jak mówiłaś wcześniej, no lepiej ogrzany dom równa się mniejsze koszty energii, więc dobrze. Natomiast wchodząc w same jakieś tam propozycje, połączone oczywiście z groźbami, że jak nie, no to dany budynek nie będzie mógł w ogóle być używany, wynajmowany i tak dalej, ale jak by wyglądało dobre ogrzanie domu? Dobre, czyli nie tam, że zasady unijne i tak dalej, tylko tak, żeby było skutecznie. Co ma zrobić ktoś, kto buduje dom? Chce zrobić tak, żeby było jak najlepiej, czyli jak najtaniej później.
Znaczy tak, ja budując dzisiaj dom i dla mnie to też jest taka bardzo ważna sprawa, projektowałabym i budowałabym dom z kominem. Dlaczego? Komin daje nam bezpieczeństwo energetyczne. Zawsze. Ja zdaję sobie sprawę, że trzeba tam jakąś kotłownię zrobić, czy tam dołożyć parę złotych do projektu, ale jesteśmy zabezpieczeni. W momencie, kiedy mamy dom z kominem, możemy skorzystać z jakiego źródła będziemy chcieli. Dajmy na to, że budujemy dom z kominem, możemy zamontować sobie urządzenie biomasowe, do którego komin jest potrzebny. Jeśli ceny prądu w naszym kraju się unormują, atom, wiatraki, te sprawy.
No, może nasze prawnuki tego dożyją.
Ale gdyby te ceny prądu były stabilne, zawsze w tym momencie jesteśmy w stanie sobie włożyć pompę ciepła. W ogóle najfajniejszą opcją, jeśli już mamy ten dom z kominem, czyli jesteśmy bardzo rozsądni, byłoby właśnie robienie tego ogrzewania hybrydowego, czyli dwóch urządzeń, dwóch źródeł ciepła. Robią tak Skandynawowie od wielu lat i nie narzekają, a zresztą znam wielu ludzi, którzy też tak mają, czyli latem, jak jest piękna pogoda, powiedzmy nawet jak dochodzi temperatura jesienią gdzieś tam do zera wieczorem, ta pompa sobie lekko chodzi i nie generuje nam problematycznych ani rachunków, ani w ogóle żadnych problemów. Jest też teoretycznie bezobsługowa, prawda? I w momencie, kiedy temperatura spada poniżej tego zera i chcemy bezpiecznie korzystać z ciepła, nie martwić się o rachunki, załączamy na przykład kocioł peletowy. I wtedy dogrzewamy się tym peletem. I jakby ja rozumiem, że ktoś zaraz powie, ale że to dużo pieniędzy, bo to pompa, bo to kocioł, bo to dom z kominem, bo to kotłownia. No pewnie, tylko patrząc ekonomicznie, to wcale tak nie przydraża kosztów, a mamy to bezpieczeństwo, że no nie przyjdzie nam rachunek. Wszyscy wiemy, że ceny energii się uwolniły. Ja już dostałam nowy rachunek, a mieszkam w bloku i no dostałam ponad 50% więcej. Jest sezon letni, gdzie nie mam 3/4 tygodnia w domu, gdzie tego światła się nie pali, więc zaczynam się obawiać, co to będzie zimą, a chwilowo mieszkam na 50 metrach, więc no to i tak jest jakaś kwota. No nie wyobrażam sobie, co mają domy 200-300 metrowe zrobić, kiedy na przykład cena energii się uwolniła, przyjdzie zima, chodzi pompa ciepła, chodzą dwa telewizory, dzieci podłączają telewizory, te gry, PlayStation, cuda na kiju i tak dalej. Więc to jest niebezpieczeństwo. I teraz jeszcze martwić się o to, że ta pompa ma nas dogrzewać w chłodne dni. Fajnie jest mieć tą alternatywę, czyli tą hybrydę. Więc to na pewno tak, ja tutaj nie będę opowiadała tam o oknach trzyszybowych czy o ocieplonych stropach, bo ze mnie taki budowlaniec, ciebie fachowca o dozę. Więc jakby to nie o tym. Ale tak, projekt domu z kominem dla bezpieczeństwa energetycznego jak najbardziej tak. Pomyślenie o możliwości dwóch źródeł ciepła. Jeśli budujemy nowy dom, zrobić sobie to pomieszczenie zwane kotłownią. Takie techniczne. Tak, no to jest, myślę, to jest ta droga.
Halo, halo, szybki przerywnik, bo chciałem zadać Ci pytanie. Jaki jest wzór na szczęście? Taki wzór został wymyślony przez Moga Udata, człowieka, który był menedżerem, szefem tak naprawdę Google X, czyli podfirmy Google'a, która zajmowała się innowacyjnymi projektami, produktami i który jednocześnie później stracił swojego syna na bazie bardzo rutynowej operacji wyrostka i postanowił być mimo to szczęśliwym człowiekiem. Rzucił pracę w Google'u, zaczął nowe życie i zaczął nauczać szczęścia. Dziś jest szczęśliwym człowiekiem i pokazuje w tej książce, jak szczęśliwym człowiekiem być, pomimo nawet najbardziej podłych przeciwności losu, których on również, oczywiście jak widać, doświadczył. Potężna książka, wspaniała historia i cudowny człowiek. Naprawdę, miałem okazję z nim rozmawiać i wspaniała dusza po prostu. Dlatego naprawdę Cię serdecznie i od serca polecam tę książkę. Wzór na szczęście, znajdziesz ją na ekspertia.com.pl, zdobądź swój egzemplarz, a my wracamy do nagrania. No to jeszcze biznes swetrowy chyba będzie dobry w najbliższym czasie. Portugalczycy tak mają, że nie instalują ogrzewania i zimą siedzą w dwóch swetrach, ale jednak ich zima wygląda delikatnie inaczej niż nasza. To może nasi będą siedzieć w czterech swetrach, także cztery swetry na każdy dzień. No ale dobra, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. W każdym razie to chciałbym jeszcze a propos właśnie tych odnawialnych źródeł energii zapytać o wiatraki wspomniane tutaj, bo wiatraki, no to szał na wiatraki to z kolei kojarzę chyba, nie wiem, z 15 lat temu pamiętam, że znajomi opowiadali, że wejdźmy w wiatraki, będzie dobrze. Potem się przestali odzywać, jak już weszli. Natomiast, jeżeli chodzi o atom, no to nikt się tutaj chyba specjalnie nie łudzi, że to zobaczymy za naszych dni. Więc pytanie, jakie są alternatywy? Prąd jest cholernie drogi, gazu nie chcą, węgla nie chcą. Co my w ogóle mamy robić z perspektywy, nie wiem, 5-10 lat, no będzie coraz drożej, tak, kolejna zima, będzie prąd jeszcze droższy, kolejna jeszcze droższy, ale węgla nie można, gazu nie można, a wiatrak się chyba nie opłaca.
Wiesz co, no przyjechałam do Katowic, jeździmy sobie tutaj po Śląsku, wyobrażasz sobie gdzieś tutaj wiatraki? Tak, między Bogiem a prawdą. No ja rozumiem, na Pomorzu pewnie, jest rejon, jest tam, ja mieszkam na Kujawach, więc tam też, gdzie niegdzie może by go wsadził, no ale tutaj, w takiej zabudowanej aglomeracji, gdzie? Więc jakby, no wszystko pięknie, fajnie. Ja wiem, że papier przyjmie wszystko, generalnie powiedzieć też można bardzo dużo. No tylko my się śmiejemy z tego atomu. No tak, bo to jest taki śmiech przez łzy w zasadzie. No ale zobaczmy, Słowacja. Słowacja ma 4 miliony ludzi, 2 atomówki. Czechy, trochę więcej.
I zastrzelonego premiera przez to.
No ale...
Nasz nie chce być zastrzelony. To...
No dobra, ale my mamy 10 razy tyle, ile Słowacja. A u nas atom to jakby statek kosmiczny miał przyfrunąć, bo to nawet nie, że wybudować, ale przyfrunąć i prąd z wiatraków fajnie, ekologicznie, okej. Okay. Tylko tak, znowu się słyszy, że będziemy brali stare wiatraki zużyte od Niemców czy od kogoś, będziemy je przerabiać. No i jaka jest tego efektywność? W tym roku brałam udział w jednym ze startupów, zostałam zaproszona do jury. No i było tam kilka pomysłów, jak to odzyskiwać, jak tamto odzyskiwać. Ale tak realnie podchodząc do wszystkich produktów czy tych startupów, które tam były, no nie wiem, ja nie widzę realnego podejścia, żeby to zbudować, żeby to zrobić na przestrzeni, tak jak mówisz, 5, 10 czy nawet 15 lat. No jakby te projekty, one są fajne, gdzieś tam tak interesujące, może nie fajne, ale interesujące. Ale czy my jesteśmy w stanie do tego dojść? No nie, no bo moim zdaniem tak naprawdę nasz rząd, tak serio, to nie ma żadnego pomysłu. No bo atom nie, wiatraki gdzie? Albo stare. Tutaj rozmawiamy znowu o elektrykach. Nie zmieniamy infrastruktury energetycznej, bo przede wszystkim od tego powinniśmy zacząć. Przecież mamy stare sieci energetyczne, więc z drugiej strony jak wszystkim teraz zamontujemy pompę ciepła i ja nie wiem, że przyjdzie zima stulecia, no ale niech będzie chłodno, to co, będzie dyskoteka na ulicy albo będzie brakowało prądu w domach, no bo to tak będzie wyglądało, więc w mojej opinii nasz rząd nie ma kompletnie żadnego pomysłu, jak to rozwiązać. I moim zdaniem jakby jestem w stanie zaryzykować powiedzieć, że grozi nam ubóstwo energetyczne i to ogromne.
No niestety to jest coś, co każdy musi opłacić, więc jest to najłatwiejszy sposób, że tak powiem, na zubożenie całego społeczeństwa. I to jest mocno przykre. Czy w takim razie, nie wiem, jakieś inne technologie się pojawiają na świecie, bo na przykład wiem, że tak się przy samochodach często mówi, że tam elektryczne cudawianki przyszłość, a w tym czasie Japończycy, jacyś mądrzy inżynierowie robią wodór i wygląda na to, że tam jest dużo większa logika w tym wszystkim. Nie tylko prawdziwa ekologia, ale prawdziwa ekonomia. Ta druga nas pewnie bardziej tu interesuje. Czy może da się energię z wodoru jakoś tak bez budowania wielkich rzeczy, na które nikt się nigdy nie zgodzi w Polsce, jakoś stworzyć może jakieś urządzenia wodorowe? Teraz już mówię jak totalny laik, bo może jakiś inżynier się śmieje i mówi, o, przecież nie wiesz, że jest 17 takich urządzeń i tak dalej.
To też tu będę laikiem w tym temacie. Pewnie coś tam gdzieś istnieje, ale myślę, że tutaj w kwestii wodoru tak, wodór jest gdzieś tam naszą przyszłością i to też rozmawiałam z kilkoma profesorami, że wodór tak, no elektryki to jest taka forma przejściowa. Czy będziemy mogli korzystać z energii wodorowej? Nie wiem. Być może będziemy mogli, tylko z drugiej strony za ile lat? Bo nawet jeśli Japończycy wymyślą samochód na wodór, no to dobra, no to wdrożenie takiego samochodu w Japonii pewnie będzie takie w miarę, tam do 10 lat obstawiam, a wdrożenie takiego samochodu w Europie, gdzie jest ubogie społeczeństwo formalnie, a w Polsce też w ogóle? Nie wiem. Obawiam się, że to jest troszkę przerażające, bo my nie mamy w tej chwili innej perspektywy na pozyskanie prądu jak z węgla. No bo nie mamy. No logicznie patrząc, no nie mamy żadnej innej perspektywy jak z węgla. Więc jakby odchodzenie od węgla w tych domostwach to jest rozsądne w mojej ocenie, no bo tego węgla nie przybywa, prawda? Więc zostawmy ten węgiel dla elektrowni, dla dużych przedsiębiorstw. Z kolei te mniejsze nawet elektrownie, gdzieś tam takie lokalne, energociepłownie. W tej chwili wiem, że są już zasilane na przykład na zrębkę czy na pelet, więc to też jest fajna opcja, tam do 1,5 MW być może, tak około mi się wydaje, jest szansa, żeby to rozsądnie zasilić właśnie tym drewnem. I to też bym zostawiła. No ale tutaj zadbałabym przede wszystkim o tą infrastrukturę energetyczną, te kable trochę gdzieś tam, to bym zaczęła przebudowywać, póki ten węgiel jeszcze mamy, a jeśli fajnie, czy to będzie wodór, czy to będzie jakiekolwiek inne rozwiązanie, fajnie, ale w mojej ocenie nie, no nie w tej dekadzie i nie w 3 kolejnych.
Chyba, że jeszcze po drodze wymyślą jakiś specyfik na nieśmiertelność i wtedy doczekamy atomu.
Nie wezmę.
I różnych innych rzeczy. W każdym razie ja ci dziękuję bardzo za podzielenie się wiedzą, bo jest tego sporo i tak naprawdę no, z jednej strony cieszę się, że wy macie taki entuzjazm do tego, żeby dyskutować jednak z rządem, licząc, że może kiedyś coś się wydarzy w tej kwestii. Szacun. Zazdroszczę i nie zazdroszczę jednocześnie.
Musimy trochę.
Jednocześnie cieszę się, że jest dla naszych widzów jakieś rozwiązanie takie, że tam, gdzie system nie pomoże na pewno, a jeszcze będzie aktywnie szkodził, no to chociaż edukacja i rozwój może nas gdzieś tam zabezpieczyć przed błędami finansowymi, które mogą się potem odbić straszną finansową czkawką. W podzięce za przyjęcie zaproszenia mam dla ciebie 48-godzinną dobę, ponieważ
dziękuję.
Chyba masz ostatnimi czasy.
Dziękuję ślicznie. Tak, czytałam, że jesteś autorem książek, także jest mi strasznie miło, ale jeszcze potrzebuję wpis.
Załatwimy zaraz, nie ma problemu. I tablicę pamiątkową eksperta.
O, to się mąż ucieszy. Włóż do ciężarówki.
O, także nie wiem co na to fotoradar, ale...
Dziękuję ci ślicznie.
Dzięki bardzo. I mam jeszcze końcowe pytanie, które w tym roku jest charakterystycznym pytaniem naszego programu. Nietypowe pod kątem dzisiejszej naszej rozmowy. Nie na temat, ale myślę, że wartościowe. Jaki jest twój wzór na szczęście? Po takiej rozmowie to się ciężko szczęście myśli.
Szczęście prywatne to na pewno przyjaźń, a szczęście biznesowe to na pewno lojalność i uczciwość partnerska i biznesowa. No i chyba tak.
Super, no to się cieszę, ale tak widzę, bo mamy jeszcze 3 minuty, zanim dojedziemy do celu, więc jeszcze jedno pytanie a propos tego szczęścia biznesowego mi przyszło do głowy, bo zawsze jak spotykam się gdzieś na ulicy z widzami, to bardzo często jest zarzut, że to jest strasznie szowinistyczny program, bo mało jest kobiet, więc mając tu bizneswoman, chciałem zapytać, czy ty masz na to jakąś diagnozę, czy to naprawdę taki jest, że jest taki program, czy że kobiety mają trudniej wejść do biznesu? Muszą więcej przeszkód pokonać i dlatego jest ich mniej. Nie dlatego, że w programie jest ich mniej, tylko...
Pewnie muszą pokonać więcej przeszkód, ale myślę, że to też jest kwestia charakteru. Ja od 15 lat pracuję tylko i wyłącznie z mężczyznami i nie od początku było pięknie, fajnie i fantastycznie, ale...
Zaczęli się słuchać.
Tak. To znaczy ja zawsze mówię chłopakom, że ja jestem ze mną jak z dzieckiem, byle było po mojemu. I do tej pory jest okej. Wszyscy się nauczyli, że no ze mną jak z dzieckiem, wielu dyskusji nie ma, ale uważam, że jakby liczy się to partnerstwo i relacje, budowanie relacji. I oczywiście jak już przejdziemy pewien etap i mamy na tyle samo zaparcia w sobie, że chcemy robić coś, bo to wiadomo w różnych branżach, to myślę, że budując relacje i pozostając sobą i nie dając się gdzieś tam stłamsić na każdym etapie, każdy, czy to mężczyzna, czy kobieta, zrobi biznes.
Czyli nie ma czegoś takiego, albo nawet jak jest to do pokonania, że są branże, które są kojarzone, no bo tak sobie myślę, tych chłopów, co tam produkują sprzęty, biomasy, nie wiadomo co, i teraz przychodzi kobieta i to nie, jesteśmy już na tyle dojrzałym społeczeństwem, że to nie jest problem?
Myślę, że tak. No ja zawodowo zajmuję się mechaniką maszyn, więc absolutnie nie jest to kobiecy zawód i naprawdę często słyszałam to wiele lat temu, że na pewno jestem głupia, tempa i jeszcze gówniara, to już w ogóle. Ale dzisiaj na przykład przez ten mój upór, gdzieś tam takie zaparcie, no ja myślę, że jest szacunek, tylko właśnie trzeba pokazać, że ma się coś więcej niż ładną buzię.
Okej, okay. No to myślę, że widzowie dzisiaj jednoznacznie tego doświadczyli właśnie. Także cieszę się bardzo, no i trzymam kciuki za wasze dalsze działania. Pozdrowienia dla męża jeszcze raz, no bo skoro miał wpływ w tym, że tutaj ten odcinek powstał, no to na to, że on powstał, to tym bardziej. No i trzymamy kciuki, no nie wiem, no zarząd to...
No. Za działania izby.
Za działania izby. Zdecydowanie, żeby wpłynęły na rząd w jakiś sposób któregoś dnia, kiedy rząd, nie wiem. No nie wiem. Słów mi czasem brakuje, jak myślę o rządzie. Więc...
Ewentualnie zostanę prezydentem.
No, tak sobie myślę, co trzeba zrobić w Polsce, żeby zostać prezydentem.
100 tysięcy podpisów i 35 lat.
Tak, ale oprócz tego trzeba spolaryzować społeczeństwo, gadać przez połowę czasu o kościele albo przez drugą połowę o homoseksualistach.
Dobra, nie mam szans.
Broń Boże, o żadnym ważnym temacie.
Wyjaśniłeś moje obawy, czy startować, czy nie? Nie będę.
Ja nie startuję, ale innym nie mówię, jak mam żyć. Także jak coś, to zagłosuję. W każdym razie, dzięki bardzo jeszcze raz.
Dzięki.
I wszystkiego dobrego. Wam również życzymy ciepłej zimy. Cześć.